w Radiu Wnet już po pierwszym przywitaniu Tomasz Wybranowski, panie i panowie, i ze mną on, Bogdan Ferenc, portal polska-kije.com. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie i witam ciebie, Tomaszu.
No i co, poszliśmy spać, ja to śledziłem, tego koronawirusa, i okazuje się, że już mamy, a liczba jego 13. Bierz więcej informacji na ten temat, którą około godziny 23.30 wygłosił główny epidemiolog Republiki Irlandii.
Przede wszystkim przypadków koronawirusa będziemy mieli tutaj jeszcze więcej, ponieważ okres inkubacji to jest około 14 dni, a kiedy sprawa zaczęła dotykać Irlandię, no część osób była jeszcze na wycieczkach, między innymi we Włoszech, i większość przypadków, które tutaj są zdiagnozowane, właśnie zakażenia odbyły się we Włoszech. Są oczywiście dwa przypadki, które są tak zwanymi przypadkami zakażeń wtórnych, czyli już tutaj doszło do nich na wyspie, ale są to, no to było nie do końca sprecyzowane, ale prawdopodobnie są to najbliżsi członkowie rodzin osób, które zakaziły się we Włoszech. I jedna osoba jest zdiagnozowana też na koronawirusa, ale nie wiadomo, gdzie doszło do zakażenia, więc tutaj no wiadomo, będziemy my, przepraszam, lekarze będą leczyć te osoby. Spodziewamy się też większej ilości osób chorych na tego właśnie wirusa, no ale jest to chyba normalne i nie należy popadać w zbytnią panikę i przesadę, zresztą tak dosyć uspokajająco tutaj nasze władze sanitarne informują o tym, i ja jestem zwolennikiem takiego właśnie przekazywania informacji, żeby po prostu powiedzieć o tym, nie epatując jakimiś górnolotnymi tytułami i nie mówiąc, że zbliżamy się do tragedii narodowej i cały kraj zostanie zatrzymany, powinien zostać w domu i nic się więcej z tym nie powinno robić.
Bogdan, natomiast tutaj z uśmiechem powiem pewną rzecz, ponieważ wieść gruchnęła 2 dni temu, że irlandzki rząd jest im i sam minister Harris są przygotowani, mają drobiazgowy plan przeciwdziałania rozwojowi epidemii na wyspie. Niektórzy prześmiewcy, również u ciebie w portalu polska-kije.com można to przeczytać, nazywają to Government Doomsday, czyli dzień sądu ostatecznego, a niektórzy krytycy rządu mówią, jeżeli ten plan jest tak drobiazgowy, jak budowa nowych mieszkań w Irlandii, to Irlandczycy rzeczywiście, w cudzysłowie, mogą spać spokojnie. Natomiast jeszcze przebija się pewien zasiłek, pewna pomoc, pewne wsparcie finansowe ze strony państwa, co też wzbudza no, gdzieś tam nie tylko znaki zapytania, ale czasami uśmiech politowania. Opowiedz kilka słów o tym spotkaniu w Dol, w miejscu, gdzie parlamentarzyści i rząd się zbierają.
Przede wszystkim należy zacząć od tego, jaki jest tutaj system socjalny, czyli osoby, które udają się na zwolnienie lekarskie, którym zalecił to lekarz, otrzymują zasiłek zdrowotny dopiero po pierwszym tygodniu, to znaczy od drugiego tygodnia chorobowego. Tutaj zaproponowano właściwie po wczorajszym posiedzeniu w irlandzkim parlamencie, część polityków, część parlamentarzystów, posłów, posłanek zaproponowała, aby tę zasadę troszeczkę rozszerzyć i żeby już w pierwszym tygodniu choroby, jeżeli ktoś jest poddany prewencyjnej kwarantannie, otrzymał zasiłek czy też zapomogę od państwa. Poproszono jednocześnie, to już zrobił premier Varadkar, poprosił pracodawców, aby byli na tyle elastyczni, że jeżeli osoby czują się źle, czy też mają u siebie pierwsze symptomy choroby, żeby nie robili żadnych przeszkód w tym, żeby pracownik udał się na zwolnienie. Może nie tyle na zwolnienie, ale na tak zwaną samoizolację. I tutaj właśnie z tą samoizolacją pojawia się pewien problem, ponieważ posłowie chyba głównie niezależni chcieli tego, aby również można było, jeżeli osoba nie pójdzie do lekarza, a samo izoluje się, żeby też otrzymała jakieś wsparcie od rządu. No ja tutaj pozwoliłem sobie na taki lekko prześmiewczy tekst i stwierdziłem, że jeżeli rząd przyjmie tę propozycję, to zaraz drugiego dnia cała Irlandia pójdzie na samoistne zabezpieczanie się i nie dosyć, że nikt nie pójdzie do pracy, to jeszcze będą się leczyli. No jest oczywiście już w cudzysłowie potwierdzony środek na koronawirusa, czyli polska wódka. I myślę, że nasze polskie sklepy, które tutaj handlują właśnie tymi artykułami, będą notowały wzrosty sprzedaży i to całkiem poważne.
Słyszałem już o tym wczoraj, że wykupywane co pewne marki są na pniu. Panie i panowie, studio Dublin, Bogdan Ferenc i tradycyjnie korespondencja z zachodniego wybrzeża. Studio Dublin, program informacyjno-publicystyczny ze Szmaragdowej Wyspy. Bogdan, rzecz ważna, którą też przewidywaliśmy tydzień temu i dwa tygodnie temu, a mianowicie Michael Martin musi stawiać czoła krytykom partii i swoim parlamentarzystom przeciwko swojej strategii. Przywódca Fianna Fáil postanowił kontynuować starania się o utworzenie koalicji z Fine Gael, natomiast kilku posłów wytknęło mu fakt, że Irlandczycy wybrali Sinn Féin i tak naprawdę ich szef, czyli Michael Martin, powinien rozmawiać także z panią Mary Lou MacDonald. Twój komentarz?
I to jest oczywiście prawda, ponieważ do tej pory Michael Martin nie chciał tego robić, zasłaniając się tym, że partia Sinn Féin nie jest godna właściwie chyba tego, żeby z nią rozmawiać. Tutaj właśnie w sukurs Sinn Féin przychodzą posłowie Fiany, którzy stwierdzili, że no, jeżeli Fine Gael nie chce wejść do rządu, nadal chce pozostawać w opozycji, a właściwie chce przejść do opozycji po okresie dwóch kadencji, kiedy rządziła, no powinno się zacząć rozmawiać właśnie z Sinn Féin, która jest w tym momencie drugą największą partią w parlamencie irlandzkim i to ta partia będzie nadawała też pewien ton całej dyskusji przez najbliższe 4 czy 5 lat. Oczywiście mają tutaj rację i tak powinno się stać, chociażby dlatego, że zdewaluowany rząd Fine Gael no nie ma najlepszych w tym momencie opinii wśród społeczeństwa, a jednocześnie notowania w sondażach, które są tutaj przeprowadzane, dają znakomitą przewagę Sinn Féin i społeczeństwo wyraża swoją opinię kolejny raz, mówiąc, że to Sinn Féin po pierwsze powinno tworzyć rząd, a jeżeli już nie ono samo, to powinno współpracować z inną partią, czy też z innymi partiami w koalicji. Ale to właśnie Sinn Féin powinno być siłą, która przewodzi nowemu parlamentowi, czy też nowemu rządowi. Jeżeli tak się nie stanie, prawdopodobnie będziemy mieli bardzo nieciekawą sytuację, bo Sinn Féin przejdzie do opozycji, ale będzie wtedy totalną opozycją, która będzie negować wszystko, co będzie zrobione przez Fianę, która w swoich dążeniach do władzy, w takich nieładnych już teraz, bo naprawdę jest to takie przykre, jak to się ogląda, będzie jednak tworzyła rząd. Mhm. Myślę, że nie powinno się tak stać, że powinniśmy, nie tyle my, co politycy, powinni posłuchać głosu społeczeństwa i oddać władzę Sinn Féin, które no zobaczymy, jakby rządziło, bo na razie nie było nigdy przy władzy, mówi ładnie, dużo obiecuje. Obiecuje przede wszystkim programy prospołeczne, które się ludziom podobają, a które nie były realizowane przez poprzednie lata, więc no może faktycznie, gdyby to zrobili, gdyby utworzyli rząd, nieważne czy z Fianą, czy z którymś z mniejszych ugrupowań, może faktycznie coś by zmienili. A tak nie wiadomo, będziemy niestety chyba skazani na koalicję, którą tworzyć będzie Fiana i nie będzie to kolejny dobry okres dla Irlandii, przynajmniej w mojej ocenie, bo z tego co widzieliśmy w latach poprzednich, te partie, czyli Fine Gael i Fianna Fáil już rządziły. Luksusów nie ma, tak to nazwę.
Kryzys rządowy trwa po wyborach 8 lutego 2020 roku. Studio Dublin, panie i panowie, i za chwilę kolejne wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Bardzo ważny cytat. Ryzyko utraty reputacji jest zbyt wysokie w przypadku wydarzeń takich jak Festiwal Świętego Patryka i jest wprowadzony zakaz wszystkich nieistotnych podróży służbowych dla ministrów i osób związanych z rządem. Tak doniósł Mark Paul w dzisiejszym wydaniu The Irish Times. Bogdan, gdy ujawni się pełna skala tego ryzyka ekonomicznego przez wybuch koronawirusa, trudno jest przewidzieć też, co się wydarzy z Festiwalem Świętego Patryka, który, jak wiemy, rozpoczyna się w przyszłym tygodniu. I do tej pory jeszcze nie wiemy, czy ta parada się odbędzie, czy też się nie odbędzie. Zdania są podzielone. Czego ty się dowiedziałeś więcej w tymże temacie?
Zgodnie z zapowiedziami, jakie prezentowano wcześniej, decyzja ma zapaść do końca tego tygodnia, czyli teoretycznie dzisiaj powinniśmy się dowiedzieć, czy ta największa parada z okazji Dnia Patrona Irlandii się odbędzie, czy też nie. Mówimy oczywiście w tym momencie o Dublinie. Jeżeli podjęta zostanie decyzja, iż dublińska parada zostaje odwołana, więc możemy się wtedy spodziewać odwołania we wszystkich innych miastach, bo stolica Irlandii jest takim wyznacznikiem dla reszty kraju. Jeżeli w Dublinie podejmie się jakąś decyzję, odwoła się imprezę, również one odwoływane są w innych częściach kraju. Myślę, czy to jest dobre, czy to będzie miało wpływ na rozwój choroby? Myślę, że nie, bo jeżeli ktoś miał się zarazić, to się chyba już zaraził. Jeżeli nie, no można oczywiście się zabezpieczać tymi maseczkami, myciem rąk i tak dalej.
A mój znajomy Irlandczyk powiedział, że się wybierzemy do polskiego sklepu, no i zakupimy co trzeba, umyjemy ręce i nie tylko, i będzie dobrze.
No tak, nie popadajmy znowu w paranoję z jednej skrajności w drugą, bo najpierw nie robimy nic, żeby się zabezpieczyć, a później nagle odwołujemy wszystkie imprezy, zatrzymujemy kraj. Przecież równie dobrze koronawirusem można zarazić się w autobusie, pociągu, tramwaju i tutaj akurat nie ma czegoś takiego, żeby nas przestrzegano, żeby nie jeździć tymi tramwajami czy tymi autobusami, więc to jest chyba lekka przesada, odwoływanie parady.
Bogdan, ale zauważ, ludzie lubią się bać. Im bardziej są oświeceni, wykształceni, im więcej tych zdobyczy cywilizacyjnych, im więcej możemy podglądać świata, to tak jak śpiewał Robal, gdzie w formacji Deserter, im więcej wolności, tym więcej kontroli. Być może też musimy patrzeć na drugie i trzecie tło tego wszystkiego, co dzieje się z koronawirusem w roli głównej.
Tak, tylko że do takiej atmosfery pewnego rodzaju napięcia czy też strachu doprowadziły media. Wiesz dobrze, tak samo jak i ja, bo czytamy irlandzką prasę, że tutaj niektóre tytuły pozwalają sobie na zbyt wiele, opisując właśnie te sprawy, bo właściwie gdyby posłuchać kilku dziennikarzy, to już mamy tragedię narodową i do zakończenia żywota tego całego narodu jest naprawdę kilka tygodni maksymalnie.
No zwłaszcza, że mówiąc o tym spotkaniu w gronie rządu i parlamentarzystów 33. Sejmu Republiki Irlandii, no to też zwrócono się i Ministerstwo Zdrowia, i sam premier Leo Varadkar, aby dziennikarze robili swoją robotę i po prostu nie robili jakichś apokaliptycznych historii, które przestraszają społeczeństwo.
No tak, oczywiście, i mieli pełną słuszność i tak jak wczoraj znajoma przysłała mi pewien artykuł z jakiegoś brukowca tutaj irlandzkiego, mówi: Bogdan, zobacz, może byś to opisał. Odpowiedziałem jej, że ja się posługuję tylko oficjalnymi informacjami, które przekazywane są przez stronę rządową czy też przez Ministerstwo Zdrowia, i tak nadal będę robił. Nie będę się wpisywał właśnie w tę całą tutaj, może nie nawet nie mam nagonkę medialną, ale w ten taki nieprzyjemny kontekst tego informowania o sprawie. No może jest tego warta, ale nie można tak dramatyzować i nie powinniśmy chyba tego robić. Każdy, kto czyta artykuły z różnych miejsc, powinien sam wyciągnąć wnioski i sam zadecydować, czy chce być panikarzem, czy też będzie realnie do tego wszystkiego podchodził.
Studio Dublin, piątkową porą, 6 dzień marca roku pańskiego 2020. Czekamy już na przyjazd Piotra Dmitrowicza. Za tydzień, jeden dzień, zadebiutuje Przemysław Zbieroń, nasz szamek z Dublina, i przygotowuje ciekawostki a propos Jana Pawła II i Irlandii. Natomiast na koniec dajmy, ale chyba wiem, że tą informacją trochę zdenerwujemy słuchaczy w Krakowie i w Warszawie, ponieważ Bord Gas Energy, które od bardzo dawna opierało się tym wszystkim trendom na wyspie, aby obniżać pewne ceny mediów, uległo podenerwujmy Polaków i Polki.
No tak, tak. Mamy ostatnio serię takich obniżek. Bord Gas Energy jest ostatnią albo jedną z ostatnich firm, które zdecydowały o obniżce cen na energię elektryczną i gaz. Wcześniej zrobił to Electric Ireland. No, obniżki są dosyć przyjemne, bo od kilku do kilkunastu nawet procent, więc tutaj w naszych portfelach będzie zostawała całkiem spora ilość gotówki, chociaż tą ilością gotówki chyba przesadziłem, bo w skali roku jest to od mniej więcej 30 do 100 kilkunastu euro. No ale zawsze to obniżka, zawsze to cieszy. Przyjemnie jest wiedzieć, że będzie się płaciło mniej. No daj Boże, żeby tak było cały czas i żebyśmy na przykład jeszcze latem dowiedzieli się o obniżce, jesienią też, chociaż tak, tego już nie można się spodziewać. Cieszymy się z powodu tego, że tanieje troszeczkę benzyna i olej napędowy. Niewiele, ale tanieje. No myślę, że koronawirus w pewnym momencie będzie dobrze na nas wpływał, bo wpłynie na obniżki, no ale jednocześnie jest oczywiście zagrożeniem dla gospodarki opartej głównie tutaj na eksporcie, także no zagrożenia też są, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie przyjemnie, tak jak przyjemna dzisiaj jest pogoda na przykład w Galway, gdzie mam słońce prosto w oczy z mojego redakcyjnego okna, jakieś drobne chmurki, nie zapowiada się, żeby padało, chociaż Matt Iran stwierdził, że będzie deszcz i co pogorszy sytuację hydrologiczną w kraju, więc ta nasza powódź w dorzeczu Shannon może się cofnąć, czy też może być pogłębiona. Także nie będzie przynajmniej tam przyjemnie, a jednocześnie te czapy takie lodowe, które są na tych niewielkich wzniesieniach irlandzkich, zaczną się rozpuszczać, bo temperatura wzrośnie nam przecież do 12, a nawet 14 stopni w sobotę. Także no myślę, że wiosna problemów sporo, nie tylko koronawirus, a wiosnę mamy w pełni, tak jak zapowiadał Matt Iran, a w co moi czytelnicy nie chcieli nieraz wierzyć.
Dokładnie, my ich utwierdzamy w tym przeświadczeniu, że od 1 lutego na Irlandię, na tę szmaragdową wyspę przychodzi celtycka wiosna i tak jest. Panie i panowie, Bogdan Ferenc, za tydzień będziemy przygotowywać się już do opowieści o Dniu Świętego Patryka. Uważaj na siebie i pozdrawiaj wszystkich słuchaczy i słuchaczki Radia Wnet i tych wszystkich, którzy dobrze życzą wszystkim bliźnim, bo dzisiaj będziemy nawoływać do tego, aby patrzeć z perspektywy bliźnich, których mijamy na ulicy, z myślą o sobie. Czyli tak jak traktujemy innych, tak traktujemy siebie i odwrotnie. Dobry pomysł?
Świetny.
Świetny, powiedział. Ach, te słuchaczki mają z tobą. Bogdan Ferenc, portal polska-kije.com, redaktor naczelny, właściciel, partner Radia Wnet. Życzę ci dobrego weekendu. Cóż, dłuższa rozmowa w niedzielę nam się szykuje, ponieważ przygotowujemy już program związany z Janem Pawłem II i setną rocznicą jego urodzin. Dziękuję pięknie, ściski.
Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę przyjemnego dnia. Pozdrawiam moją mamę w Łodzi i do widzenia, Tomaszu.
Dziękuję pięknie. Bogdan Ferenc, panie i panowie, specjalnie dla niego formacja The Waterboy. Zastanawiałem się, czy z tej rewelacyjnej płyty opatrzonej tytułem Fisherman's Blues, czyli blues rybaków, czy z tej ostatniej płyty, która ukazała się w roku 2019, i stwierdziłem, że zdecydowanie z tej najnowszej płyty, a tytuł tego nagrania And There's Love, Waterboys. Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet. Boże, jakie lubię takie radio. Wszystko o czasie. 8:39, panie i panowie, i za chwilę z Galway, znad Atlantyku, gdzie jutro będzie przemierzał z dużymi przewyższeniami i obniżeniami, jak to w Irlandii. Dariusz Perku, Konkol. Zaraz przeniesiemy się do Londynu. Gdzie, panie i panowie? Londyński wnetowy zwiat. Napisałem w zajawce programu dawno niesłyszany w studiu Dublin, bo ma swoje zakątki radiowe i cyberprzestrzenne, Aleks Sławiński. Dzień dobry, Aleksie Aleksandrze.
Witam Tomku, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet ze słonecznego Londynu. Wczoraj mieliśmy tutaj takie straszne ulewy, że ja myślałem, że
ale przestań, Bogdan Fares mówi w Galway słońce, ty mówisz, że słońce, a w Dublinie chmury i... O, co mnie cieszy.
No mam nadzieję, że podzielimy się relacją fotograficzną również na antenie Radia Wnet.
No właśnie.
Dzisiaj na szczęście mamy piękne słoneczko, chociaż wiadomości pozytywnych jest niewiele.
No właśnie, zaczniemy tradycyjnie od koronawirusa. Ja się oczywiście śmieję, bo niektórzy się śmieją już i dworują sobie ze mnie w różny sposób, że ja ciągle o tym AIDS i o tym HIV. Ja mówię zawsze i wszędzie, proszę im pokazać kilka artykułów, bo nie słyszałem o tym, aby znaleziono 100% szczepionkę, że AIDS już zostało pokonane. I czy nie uważasz, że to jest trochę takie robienie z igły widły, bo czasami w wypadkach samochodowych ginie więcej osób niż z powodu tego koronawirusa. Oczywiście o higienę trzeba dbać, ale to chyba każdy szanujący się człowiek absolutnie wie. Twoje recenzje i opinie i rzeczywiście, czy tak jest hardkorowo, że tak się wyrażę, pod kątem informacji, że jest ten przestrach i panika w sercach Londyńczyków i Londynerek?
Tak, Tomaszu, ja bym ci przyznał trochę racji, ponieważ okazuje się, że faktycznie ten hard coronavirus jest bardzo mocno, no powiedzmy, reklamowany przez wszystkich. Rozmawiałem z moją przyjaciółką, którą na pewno znasz i którą być może już niektórzy słuchacze Radia Wnet znają, i Izę Smolarek, która na co dzień pracuje w jednym z domów opieki. Zaledwie kilka miesięcy temu oni tam mieli wielkie szkolenie na temat wyrzucania wszystkich dezynfektantów, wszystkich płynów do mycia rąk, ponieważ one nam szkodzą, są alkoholowe i po nich umrzemy i tak dalej. Teraz nadal okazuje się, że trzeba je kupić, żeby każdy wcierał sobie ręce w te dezynfektanty, ponieważ no, to tylko nas uchroni przed rozprzestrzenianiem się choroby. Wszyscy w Polsce, wszyscy w Europie mają ten zwyczaj, że po prostu myją ręce. W Londynie niestety ten zwyczaj jest troszeczkę ominięty.
Jak
i
to?
Naprawdę...
Jak to lepszy?
Wiesz, ja przez 6 czy 7 lat prowadziłem własną firmę sprzątaczkową z moją byłą panią, dopóki się nie rozeszliśmy. Widziałem, jak wygląda poziom higieny w Wielkiej Brytanii, jak wygląda poziom higieny na wyspach. I ja się nie dziwię, że w tym momencie to zostaje najważniejszym tematem, jeżeli chodzi o zwykłą, prostą rzecz mycia rąk. Nie zapominajmy, że nawet zwykłe toalety do Francji, tej stolicy elegancji, dotarły z Polski właśnie. Zwykłe swawojki zostały wprowadzone i były dziwaczną rzeczą w XVII-XVIII wieku. Tak samo jak dzisiaj. Mycie rąk, zwykłe pozbywanie się bakterii jest tutaj wielkim issue. Jednakże potraktujmy ten temat faktycznie trochę poważniej, gdyż okazuje się, że właśnie dzisiejsze metro, dzisiejsze gazety poranne doniosły o pierwszym przypadku śmiertelnym związanym z koronawirusem. Ofiarą jest 75-letnia kobieta, która już wcześniej miała inne powikłania zdrowotne i no, jest pierwszą osobą, którą możemy wpisać do Wikipedii, że została ofiarą tej choroby. Jak wiemy, codziennie od alkoholu, od papierosów, w zwykłych wypadkach samochodowych, a nawet szczególnie w Londynie, gdzie przestępczość rośnie o 200% każdego roku, ginie więcej ludzi niż prawdopodobnie umrze z powodu koronawirusa. Ja dzisiaj jechałem na uczelnię metrem. Co trzecia osoba nosi maseczki. Ludzie naprawdę zostali zainfekowani przede wszystkim propagandą. Wiemy, że na te rzeczy trzeba patrzeć poważnie, ponieważ ta choroba roznosi śmierć. Jednakże, jeżeli weźmiemy pod uwagę pierwszy atak SARS, czyli innej choroby właśnie koronawirusa sprzed 15 lat, w 2003 roku, okazuje się, że tamta choroba miała dużo większą zjadliwość, dużo więcej ofiar procentowo pochłonęła, ponieważ ginęło 11-12% osób zarażonych. Dzisiaj ta śmiertelność wynosi 2 lub 3%, a dziwną rzeczą jest, że ofiar już jest więcej i o ile tamten outbreak, jak mawiają Brytyjczycy, pochłonął około 500-600 ofiar, o tyle teraz mamy już dużo więcej. Jak wiemy, również ta choroba dotarła do Polski. Jest mi smutno powiedzieć, że pierwszą ofiarą, która zachorowała, która została w statystykach ujęta, jest osoba z mojego miasta. W moim mieście w każdym razie, w Zielonej Górze. Pierwsza ofiara została zanotowana w Cybince lub też Słubicach, miejscowościach przygranicznych. I to była osoba, która przyjechała z Niemiec. Niestety została przewieziona właśnie do Zielonej Góry, ponieważ tam jest jedyny oddział zakaźny w okolicach. Nie wiem, na ile Polska jest przygotowana na tego typu walkę z epidemią. Jednakże tutaj w Wielkiej Brytanii otworzono już specjalny pokój rządowy. Oni nazywają to właśnie pokojem wojennym, czyli miejscem, w którym znajdują się wszyscy specjaliści walczący z koronawirusem. Pomysł był nawet taki, żeby ściągać z emerytury lekarzy, którzy już są emerytowani, tylko po to, żeby wprowadzić niemalże stan wojny w tym kraju.
Aleks, a zapytam cię jeszcze z innej beczki, czy przy okazji koronawirusa północnoirlandzkie, ale przede wszystkim brytyjskie media, portale internetowe, dzienniki mówią, czy napisano jakiekolwiek artykuły a propos tego, co dzieje się na Bałkanach, czyli to, że Turcja otwiera granice i uchodźców, którzy tam przebywali, swobodnie przepuszcza na teren Unii Europejskiej, czy o tym ani słowa?
Tak, wczorajsze media o tym dosyć dużo pisały, jednakże oprócz tego, że zajmujemy się tematem koronawirusa, który nadal zajmuje pierwsze strony, to pojawiło się gdzieś tam na tylnych stronach. Jedynie z gazet, do których wczoraj dotarłem, Evening Standard dosyć dużo o tym pisał. Jak pamiętamy, mało brakowało, żeby Turcja weszła do Unii Europejskiej i była jedną z części naszej europejskiej rodziny. Wyobraźmy sobie, co by się stało właśnie wtedy. Jak pamiętamy, właśnie ten temat, kiedy Turcja zaczęła szantażować Unię Europejską, że jeżeli nie dostanie swoich pieniędzy, nie dostanie swoich miliardów, ona wpuści do nas tych wszystkich imigrantów. Nie tylko z okolic objętych wojną, ale wszystkich ekonomicznych imigrantów, którzy będą chcieli przyjechać do Unii Europejskiej. O tym wczoraj pisały media brytyjskie. To jest prawda. Dla mnie jest to dosyć smutny element gry propagandowej, gry politycznej, gdyż okazuje się, że znowu ktoś próbuje coś nam dać do zrozumienia. Jeżeli faktycznie do tego dojdzie, będzie to bardzo smutne, gdyż się okaże, że struktury europejskie tak naprawdę nie funkcjonują i dają się podpuszczać, dają się szantażować każdym ludziom, którzy chcą coś ugrać. Jak wiemy, kiedy nie wiadomo, o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze. Więc wydaje mi się, że prezydent Erdogan chyba znowu ma coś do powiedzenia w tym temacie, jeżeli chodzi o zwykłe pieniądze i zwykłe środki i zwrócenie na siebie uwagi.
Aleks Sławiński, londyński wnetowy zwiat w studiu Dublin, panie i panowie. Kraków 95,2, Warszawa 87,8. Wkrótce Wrocław, panie i panowie. I wnet FM. Natomiast powiedz mi taką rzecz, bo pewnie słuchacze i piękne słuchaczki są zainteresowane. Dlaczego te 20-funtówki, które tak mi się podobają, mają być wycofane i wymienione? Powiedz mi to, Aleksie.
Tomaszu, to jest fakt. Ja o tym rozmawiałem, mówiłem na antenie Radia Wnet w niedzielę podczas naszej londyńskiej audycji. Okazuje się, że krok, na który czekaliśmy w sumie od kilku lat, został podjęty. 20-funtówki nie po raz pierwszy są wymieniane. W ciągu ostatnich 5 lat to już chyba jest druga wymiana. Wcześniej był stary model, teraz był nowy model. Potem weszły najpierw mniejsze banknoty, 5, potem 10-funtowe, które z papierowej wersji zostały zamienione na wersję plastikową, która nie dość, że jest trudniejsza do podrobienia, to jeszcze jeszcze ma żywotność dużo większą, więc de facto być może budżet brytyjski będzie to kosztować troszeczkę mniej, jeżeli będziemy wymieniać te pieniądze. To jest informacja na pewno interesująca dla Polaków, którzy trzymają gdzieś tam za skórniaki jakieś w saszetkach, w swoich kasetkach, że w ciągu następnych kilku miesięcy kolejny pieniądz wypadnie z obiegu. Stare 20-funtówki zostaną no jedynie walutą historyczną. Mnie dziwi jedna rzecz, jeżeli chodzi o tę wymianę, ponieważ poprzednim razem, kiedy kilka lat temu 20-funtówki były wymieniane, one miały ten sam kształt, były robione na tym samym papierze i maszyny potrafiły rozpoznać, że to jest stara i to jest nowa waluta i tak dalej. Dzisiaj te pieniądze są odrobinkę mniejsze, więc obawiam się, że czeka nas duża akcja przeprogramowywania bankomatów, wszystkich maszyn self-service w supermarketach, gdzie sami sobie kupujemy i płacimy za pewne rzeczy. Jednakże faktycznie, kiedy byłem 13 lat temu w Nowej Zelandii, cały region Pacyfiku znał plastikowe pieniądze już od bardzo wielu lat, ponieważ one w tamtych właśnie rejonach były testowane. W Australii, w Nowej Zelandii, na tych wszystkich wyspach jawajskich, gdyż one dużo dłużej żyją. Mają dużo lepszy okres przetrwania niż normalne papierowe
chociaż
pieniądze.
Powiem ci, że w dotyku, bo ja miałem w ręku pewną kwotę australijskich dolarów, bo przecież przedstawicielka Studia 47, Dorota Andrzejewska, jest teraz w Australii za tydzień. Jej pierwsze dwie korespondencje przed Dniem Świętego Patryka. No to tak dziwnie w dłoni się trzyma te plastikowe pieniądze, natomiast wyglądają bardziej niż uroczo, że tak się wyrażę. Natomiast pytanie, no są z plastiku, jak wygląda recykling tychże banknotów? O, to mnie ciekawi.
No to musielibyśmy pójść do Bank of England, które zajmuje się właśnie tą rzeczą.
Nie sądzę, żeby mnie ani ciebie wpuścili tam.
No nie wiem. Ja pamiętam, że kiedy w Polsce ćwierć wieku temu miała miejsce reforma walutowa, właśnie pierwsze polskie pieniądze, pierwsze nowe złotówki po denominacji były właśnie drukowane przez Bank of England. Więc wydaje mi się, że te pieniądze będą naprawdę dobrej jakości. Ja już do tej pory miałem okazję trzymać w ręku nowy banknot i porównywać właśnie ze starym. I jestem przekonany, że te nowe banknoty będą fantastycznie funkcjonować. Ja widzę, że eksperyment zrobiony z 5 i 10 funtówkami się udał. I one fantastycznie funkcjonują. One się nie gną, one nie pozostawiają żadnych śladów. Dużo łatwiej z nich zmyć czyjś tłuszcz albo jakieś tam znaczki, które czasami ludzie sobie do tej pory robili na tych pieniądzach.
No to nie wiesz, co się dzieje w Irlandii, kiedy czasami wyciągasz pieniądze z bankomatu, z ATM-u i są różne dopiski albo nawet komiksy na dwudziestkach czy pięćdziesiątkach, ale to czas na inną odpowiedź. Panie i panowie, za chwilę powracamy do rozmowy z Aleksem Sławińskim i będzie bardziej niż muzycznie. Londyński wnetowy zwiat. Aleks Sławiński, który rozpływał mi się w niedzielę. Na bieżąco miałem relację z tego niezwykłego koncertu grupy Perfect. Ja pamiętam, jak ty mi zazdrościłeś lat temu 6, kiedy Budka Suflera żegnała się ze słuchaczami, z fanami. Niezwykły koncert w samym sercu Dublina. Klub The Academy i jeszcze świętej pamięci Romuald Lipko i wielki Tomasz Zeliszewski przy zestawie perkusyjnym i Krzysztof Cugowski i Felicjan Andrzejczak. Natomiast ja w niedzielę zazdrościłem tobie.
Tomku, ja nie wiem, czy grupa Perfect będzie planowała przyjazd do Dublina. Jednakże, jeżeli kiedykolwiek, a wydaje mi się, że ta trasa koncertowa szybko się skończy, więc mówimy o dosyć krótkim okresie, Perfect jeszcze zagra w Dublinie, zapraszam jak najbardziej. Gdyż ta trasa pożegnalna Perfectu była po prostu fantastyczna. Ten koncert był znakomity. To, co chłopaki pokazali, ja będę o tym na pewno mówił więcej w niedzielne przedpołudnie, to była sztuka sama w sobie. Ja widziałem Perfect chyba ze 2 czy 3 lata temu, tutaj właśnie w Londynie, w O2 Arena. To jest ogromna sala koncertowa. Nie wiem, czy słuchacze Radia Wnet wiedzą. Przez długi czas ta sala nazywała się Millennium Dome i to była największa kopuła na świecie, zbudowana z tkaniny, betonu i stali. I tam właśnie, nie w głównej sali, która jest naprawdę wielka jak stadion, gdyż widziałem tam wcześniej Smashing Pumpkins grające przez 2,5 godziny, jeden z najdłuższych koncertów, jakie w życiu widziałem, ale właśnie w jednej z bocznych sal koncertowych, tam właśnie grał Perfect. To była sala na 3000 osób, ta sala była wypełniona po brzegi. Tym razem widzieliśmy ich w Troxy. W Troxy w wschodnim Londynie, w okolicach Limehouse. Ta sala była chyba nawet większa troszeczkę niż poprzednia i również była wypchana po brzegi. Jedynie na ostatnich kilku metrach tej sali mogłem sobie stanąć z tyłu, fotografować, nagrywać, słuchać to, co się tam dzieje, gdyż z przodu nawet nie mogłem się dopchnąć. Mimo dziennikarskiej akredytacji wolałem nawet tam nie być, gdyż atmosfera była znakomita. Ludzie bawili się fantastycznie, biorąc pod uwagę... Tak, dokładnie. Również i tutaj dochodziło do pewnych incydentów. Znajomi, którzy byli na tym koncercie, pisali, że gdzieś tam dochodziło do jakichś pojedynczych bójek i tak dalej. Wiadomo, że zawsze na jakimkolwiek koncercie różne rzeczy mogą się wydarzyć. Jedna rzecz, która mi się trochę nie podobała, i to nie było zależne od kapeli, to były ogromne kolejki do sali koncertowej. Stało się ponad pół godziny w dwóch niezależnych kolejkach, więc wyobraź sobie i wy, słuchacze Radia Wnet, wyobraźcie sobie, jaką wielką popularnością cieszyła się ta sztuka. Oczywiście zespół zagrał w 70-80% numery, które dobrze znamy z lat 80. Do tego zostało dołączonych kilka innych numerów, które publiczność może troszeczkę mniej znała. Dla mnie bardzo zabawną rzeczą było, że całkiem niedaleko stały obok mnie takie sympatyczne dziewczynki w futrzastych płaszczykach, w białych kozaczkach i krzyczały: Jolka, Jolka, Jolka. No, siłą rzeczy Jolka nie poleciała, gdyż to chyba nie ta bajka.
No właśnie. Natomiast będziesz o tym opowiadał w najbliższą niedzielę. Panie i panowie, Olek Sławiński zawsze na antenie Radia Wnet, w eterach krakowskim i warszawskim. Niedziela, godzina 11 czasu warszawskiego, 10 to dla wyspiarzy, czy to Irlandia, czy to Wielka Brytania. Natomiast ciebie zachwyciła pewna pieśń i z płyty, którą ja też często prezentuję na antenie Radia Wnet. No i zapowiedz to nagranie, bo ono na ciebie czeka już od soboty.
Tak, Tomku. Tego numeru nie było na koncercie. Żałuję, że Perfect tego nie zagrał, gdyż fantastyczny numer to jest, żeby powtórzyć klasyka. Raz po raz straszą nas, między innymi straszą nas chorobami, końcem świata, wielkimi wydarzeniami. Okazuje się, że czasami wystarczy nam troszeczkę zdrowego rozsądku, tego, co Brytyjczycy nazywają common sense. Czyli po prostu zostańmy sobą, żyjmy jak ludzie, nie dajmy się ponieść pewnym mądrym osobom, bo może one się mylą. Właśnie dla was. Perfect. I raz po raz.